Duże, małe i duże.
14 minut po godzinie 14, a w studiu Radia Lublin gościmy przewodnika po Beskidach oraz miłośnika Wysp Brytyjskich Marcina Błońskiego. W poprzedniej części rozmowy ruszyliśmy dzikimi szlakami polskich Beskidów. Dalej podążając śladami młodzieńczych marzeń naszego dzisiejszego gościa, dotarliśmy do Szkocji, której widoki wydają się być tak samo piękne, jak i surowe. No właśnie, Szkocja. Szkocja, góry Szkocji i nie ma szlaków. To właśnie tym się wyróżniają tamte rejony.
Wyróżniają się i powodują, że ta turystyka górska też musi być inna, bo tam nie mamy czegoś takiego w większości miejsc jak własność publiczna tego terenu. Mało jest parków narodowych, stosunkowo mało do powierzchni, jaką zajmują góry, a większość tych gór jest po prostu w rękach prywatnych właścicieli. No i są wykorzystywane te przestrzenie przede wszystkim do wypasu owiec, prawda? I są często podzielone pomiędzy poszczególne gospodarstwa. Natomiast możemy sobie swobodnie po nich wędrować, bo prawo brytyjskie nam to umożliwia, jest takie prawo drogi, prawda? Że możemy sobie po tych górach wędrować, nawet możemy się tam rozbijać z namiotem na jedną noc w określonym miejscu. Jeżeli chcemy zostać dłużej, to oczywiście musimy się...
Ale są jakieś specjalne kempingi? Czy...
Tak, oczywiście tam bardzo jest to popularne i karawaning jest bardzo popularny. Mm. Często widzimy na drogach kampery, ale jeżeli właśnie gdzieś się wybieramy w jakieś niedostępne góry, no to często musimy biwakować, bo są to takie odległości, że nie ma w okolicy żadnego miejsca takiego prowadzonego przez ludzi, gdzie moglibyśmy się zatrzymać na noc, tak? No jesteśmy właśnie zdani na siebie, tak?
A w jakim miejscu byłeś, gdzie było najdalej do cywilizacji? Czy są tam takie miejsca, że rzeczywiście te odległości są dużo większe niż tutaj u nas w Polsce?
Tak, jak najbardziej. Są takie miejsca, gdzie do cywilizacji jest nawet kilka dni drogi. Są to takie naprawdę duże przestrzenie, takie, które w Polsce trudno nam sobie jakby wyobrazić, a tam rzeczywiście można się tak oddalić. Jest tam jeszcze taka specyficzna rzecz, jak tak zwany botis. To są takie schrony zbudowane, utrzymywane na ruinach dawnych gospodarstw. Po prostu jakieś nieużytkowane budynki są zadaszane, są tam prycze, są tam jakieś krzesełka, stoliki.
To pod wędrowców?
Tak, i to pod wędrowców. Jest takie specjalne stowarzyszenie, które się zajmuje opieką nad tymi schronami. No i one są często w górach położone, dosyć gęsto są rozmieszczone i można sobie wędrować od jednego schronu do drugiego też w ten sposób. Fajnie mieć też w okolicy taki schron, bo jeżeli pogoda się zmienia, jeżeli nagle jest pogorszenie pogody, no to można po prostu znaleźć bezpieczne schronienie. Tak?
I to są bezpłatne miejsca.
Tak, to są bezpłatne
ale
miejsca.
Ale o schroniskach nie możemy mówić w tamtym miejscu.
No właśnie. I tutaj tych schronisk w polskim rozumieniu no jest jak na lekarstwo, bo to jest zaledwie kilka miejsc, które można by tak nazwać, a nawet jeśli są, to są to takie raczej małe obiekty, gdzie no nie spotkamy dużej ilości turystów, tylko maksymalnie kilkanaście łóżek, jedna osoba powiedzmy, która to prowadzi. Nie ma jakiejś dużej gastronomii ani nic. To jest taka zupełnie inna skala też turystyki niż u nas.
Czyli można też znaleźć się w niezłych tarapatach, jak się dobrze tej wędrówki chyba nie przemyśli. Znaczy nie, no przede wszystkim konieczny jest namiot.
No
chyba, tak?
Konieczny,
no bo skoro tych
może nie,
nie ma.
Bo można sobie to w różny sposób planować. Można tam, ponieważ pogoda jest bardzo zmienna, to popularne są takie jednodniowe wycieczki na lekko, czyli dojeżdżamy gdzieś tam samochodem do parkingu przy wyjściu na ścieżkę, atakujemy jakieś Munro, zdobywamy i schodzimy, prawda?
No tak, ale przy takich dłuższych wyprawach.
Ale jak chcemy właśnie pójść na kilka dni w jakiś rejon, no to najczęściej będzie ten namiot potrzebny, chyba że właśnie mamy w okolicach te botis i możemy sobie z nich skorzystać. Ale ten namiot pozwala na taką właśnie swobodę, gdzie po prostu możemy sobie gdzieś na grzbiecie z pięknym widokiem na góry, z pięknym widokiem na Atlantyk na przykład gdzieś się rozbić i po prostu jesteśmy tam sami w promieniu iluś tam kilometrów, nie ma nikogo. I to są zupełnie inne
doznania. A na szlaku jest sporo osób, innych turystów? Można ich spotkać? Czy...
No właśnie niewiele. Jest oczywiście kilka takich najpopularniejszych szczytów typu Ben Nevis, typu Ben Lomond, ale też większość z tych miejsc, no, jakby gromadzi ten ruch turystyczny. Natomiast jeżeli chcemy, to łatwo jest trafić już w takie rejony, gdzie tych turystów prawie nie ma. One są tuż obok, więc w tych najbardziej popularnych miejscach owszem, ale to i tak nie jest tak, powiedzmy, masowa turystyka, jak u nas się zdarza, nie wiem, w Tatrach czy na Tarnicy w Bieszczadach, gdzie często są po prostu tłumy w sezonie.
A czym cię najbardziej właśnie zaskoczyły tamte rejony?
Zaskoczyły mnie swoją surowością, tym, że rzeczywiście
z czego wynika
trzeba korzystać z tych umiejętności, które gdzieś tam nabywamy, nawigacyjnych, logistycznych. Surowość wynika z klimatu przede wszystkim i z warunków terenowych. Też trzeba pamiętać, że jest to teren bardzo wilgotny i dużo jest tam terenów podmokłych i często wędrujemy, wydawać by się mogło, piękną, trawiastą przestrzenią, ale tak naprawdę idziemy cały czas po torfowisku, po mchach, po łaciach torfu, które gdzieś tam uginają się pod naszymi stopami. Także nie jest tak wcale łatwo w takim terenie nawigować, a jeżeli wychodzimy gdzieś na suchy teren, to z kolei jest to zazwyczaj skalisty teren i nie jest wcale tak łatwo na przykład znaleźć dobre miejsce na biwak, prawda? Bo musimy znaleźć kawałek w miarę płaski i w miarę suchy, co wcale nie jest takie oczywiste. No i w miarę osłonięte od wiatru, bo tam też ciągle coś wieje. Tam praktycznie nie ma takiej fazy, powiedzmy, dnia, że powietrze stoi, tak? Jak często jest u nas, że po prostu jest słońce i jest bezwietrznie. Tam nie ma bezwietrznej pogody, nie istnieje po prostu.
Podobnym klimatem są na pewno góry Irlandii, podobne krajobrazy. No i też, jak sam wspomniałeś, kraj, który się nie kojarzy z górami, a jednak one występują, ale też wydaje mi się, że Polacy dowiedzieli się też o górach w momencie, kiedy masa ludzi ruszyła tam do Irlandii pracować.
Dokładnie. Nam kojarzy się Irlandia przede wszystkim z miejscem pracy, tak potocznie, ale jest to też przepiękny kraj. Kraj, gdzie jest mnóstwo ciekawych gór, ale też ciekawych wybrzeży, bo to, czego jest, powiedzmy, więcej w Irlandii, a czego nie ma tak dużo w Szkocji, to są takie klifowe wybrzeża, bardzo wysokie. I tymi klifami też, z pięknymi widokami na Atlantyk, można sobie wędrować, podziwiać zachody słońca, bo to jest oczywiście zachodnia strona wyspy, zachodnie wybrzeże, więc jest też tych krajobrazów i możliwości ich fotografowania mnóstwo. No i coś, czego też mamy mniej w Szkocji, a przepiękne przykłady możemy znaleźć w Irlandii, to są plaże. Tam są naprawdę przecudowne plaże z mięciutkim, białym, drobniutkim piaseczkiem, z błękitną wodą.
Ale chyba można o opalaniu można zapomnieć.
No, czasem można się i opalić. Zdarzają się takie dni. Ale gdybym pokazał komuś zdjęcia, powiedzmy, stamtąd przy ładnej pogodzie, takiej soczystej zieleni, tych pięknych plaż, to można by to pomylić z jakimiś tropikalnymi rejonami na pewno. Można by kogoś nabrać, a tam jest to może w takiej często północnej surowości, ale przypomina taki zielony rejon. Ta zieleń uderza z każdej strony
Tak, to jest główny kolor w ogóle całej Irlandii, prawda?
Często też jest to ukwiecona taka zieleń, jak gdzieś tam mamy wrzosowiska, które kwitną, różnego rodzaju trawy. Można to naprawdę w taki słoneczny dzień pomylić z jakąś tropikalną wyspą. Śmiało dałoby się kogoś przekonać, że to jest folder turystyczny gdzieś z jakichś zupełnie innych rejonów.
I też ta dzicz tam ci...
Tam troszkę bliżej jest do cywilizacji, jednak te rejony górskie są... Zajmują troszkę mniej przestrzeni, natomiast też oczywiście da się znaleźć takie rejony, gdzie tego człowieka nie spotkamy. I nawet w pobliżu tych najbardziej znanych miejsc górskich, czyli najwyższego szczytu Irlandii, Carantuchilla, można sobie z tego Carantuchilla zejść do doliny, rozbić w niej namiot i być tam całkiem samemu pod tym Karantuchilem. I to jest niesamowite. To tak jakbyśmy chcieli zejść do Morskiego Oka i nie spotkać nikogo i mieć całą tam dolinę dla siebie. I tak tam można zrobić. Po prostu rzadko ktoś tam zagląda, rzadko ktoś tam schodzi, a jest to takie ulubione miejsce moje, gdzie zawsze sobie schodzę, no i po prostu może 2-3 osoby gdzieś tam przejdą, ale no coś czego w Polsce nie mamy możliwości zrobić, prawda? Takie Tatry dla siebie, a tam da się.
No właśnie, ale to są też góry takie mistyczne, tam też owiane mnóstwem legend, mitów jakichś, tam cały czas gdzieś krąży ta historia.
Jak najbardziej. Można szukać tam cały czas szczęścia.
Nie mówiąc
swojego,
o świętym Patryku, który też ma tam swoją górę.
O i tak. Nawet miałem przyjemność, chociaż trochę wątpliwą, być tam przy moim ostatnim pobycie. Warto tam wejść, bo mamy z tej góry fajne widoki na wyspy, które otaczają. Fajny krajobraz takich płcizn, takich mielizn, które otaczają okolice tej góry. Natomiast no, mnie się nie udało zobaczyć tych widoków samej góry, bo akurat trafiłem na taką
pogodę.
Trudną pogodę. Natomiast warto się tam wybrać. I to jest taki dobry przykład, jak rozległe są te tereny górskie, bo na przykład od Karantuchila to jest naprawdę kilka godzin jazdy, a wzdłuż całego tego wybrzeża zachodniego mamy góry, różne pasma górskie, też o różnym podłożu, one się różnią ze sobą krajobrazowo i jest tam co odkrywać. Naprawdę każdy z tych rejonów jest troszeczkę inny i ciekawy.
W studiu Radia Lublin gościmy przewodnika po Beskidach, ale i miłośnika gór Szkocji i Irlandii. Do rozmowy wracamy za chwilę.